ścieżki miłości. O tym, jak zbudować trwałą i szczęśliwą relację, jest ze mną pani Anna Paluszak i pan Jacek Rydlewski.
Witam.
Witamy serdecznie.
Psychoterapeuci, psychologowie i wykładowcy na Instytucie Psychologicznym.
Tak, tak, zgadza się.
Ja też wykładałam, to prawda.
Ja zanim o książce chciałabym zapytać, jak stworzyła się ta relacja, która do niej doprowadziła, czyli między państwem, ta relacja dwóch psychoterapeutów, którzy postanowili pisać o związkach.
Najpierw Jacek był moim nauczycielem, którego uwielbiałam, do tej pory uwielbiam i uwielbiałam zajęcia z nim i chodziłam do jego szkoły. Później zrobiłam doktorat i mogłam być jego koleżanką i w pewnym momencie ważne było, żeby dla naszego szefa, żeby każdy z pracowników robił coś dla Instytutu Psychologii. I moją myślą była, pierwszą była taka, że nareszcie będę miała jak zmusić Jacka, żeby się podzielił oficjalnie, publicznie swoją wiedzą psychologiczną, psychoterapeutyczną. Bardzo mnie to ucieszyła ta perspektywa i Jacek w końcu dał się namówić właśnie do tego.
To się zgadza, bo całym promotorem, napędem tych najpierw audycji, później książki była i jest Ania oczywiście, która mnie tam namawiała, zapraszała, zorganizowała tutaj audycję w radio. Później naciskała, żeby to opisać i tak dalej, i tak dalej. To jest taka fajna historia. Dzięki, Aniu.
Tak, ja też bardzo dziękuję, bo to było bardzo przyjemne doświadczenie, móc być zamkniętym sam na sam z mistrzem i zadawać wszystkie pytania, nawet te naiwne, nawet te dziecięce. Wszystko można się było dowiedzieć, jak najlepszy kurs na świecie.
Nawet tak się trochę chyba umówiliśmy, nie? Że ty będziesz taka naiwna, taka niewiedząca, a ja mam w tym tle pokazywać całą swoją mądrość.
Tak, no bo chodziło o to, żeby każdy, nie mając nawet tego backgroundu psychologicznego, mógł zrozumieć to główne przesłanie terapeutyczne książki.
Mhm. Wspomniała pani o audycji. Ona się toczyła w roku 2016-2017, prawda?
Albo 17-18. Nie pamiętamy dokładnie.
Mhm.
Ale skąd w ogóle pomysł na audycję? Bo ja rozumiem, rozpromować instytut i zrobić coś dla studentów, ale czemu akurat audycja? I czemu w tym radiu?
No przede wszystkim Radio Luz już się cieszyło wielką, dobrą opinią wśród naszych studentów. I pomyśleliśmy sobie, że skoro cieszy się wśród naszych studentów dobrą
opinią,
rozgłosem, to że jeżeli mamy pozyskać się w przyszłości nowych studentów, to najlepsze będzie radio, żeby tutaj przyjść. Jest to też taka przygoda wspaniała być w radiu. I bardzo się cieszymy, że to właśnie było Radio Luz, bo naprawdę nas tutaj bardzo ciepło przyjęto, wsparto, wspierano w każdym momencie. Nawet jak już wydawaliśmy książkę, to od pani Ani Geren zawsze mogliśmy liczyć na kciuki i na dobre słowo i poparcie.
Związki na luzie. Tak się nazywała audycja. I co było w niej poruszane, ponieważ książka powstała na bazie tych audycji?
No, Związki na luzie, tytuł pochodzi od Radia Luz. Długo się zastanawialiśmy, czy to jest dobry tytuł. No ale taki młodzieżowy trochę, młodzieżowo brzmiący. W końcu się zdecydowaliśmy. A że związki, no to my jesteśmy psychoterapeutami z zawodu. Jakby nie patrzeć na historie ludzkie, wszystko się bierze, pochodzi ze związku, to jest z jakości tego związku. Wszystkie kłopoty, które mamy później, prędzej czy później, oparte są o wydarzenia, trudności w rodzinie, tak? Czyli zaczyna się od związków i to jest jakby klucz do tego, że do życia, można powiedzieć. Nie wiem.
No dobrze, klucz do życia, czyli można powiedzieć troszeczkę, że tym kluczem były te audycje, Związki na luzie, ale jednak jest rok 2023. Jest 6 lat później, więc co było impulsem, że w końcu powstała ta książka? Co było impulsem w ogóle do tego, żeby tą audycję przekuć w coś, w jakieś inne dzieło?
Od razu chciałam ją przekuć. Od razu wiedziałam, że jak już to mamy, to że będziemy chcieli książkę. I znaleźliśmy program, który tam nam to słowa nagrane przekonwertował na napisane tak wstępnie. Siedziałam nad tym sama, żeby to miało jakiś sens. Jak już miało taki przyzwoity sens, to zaczęłam to wysyłać Jackowi. I bardzo chcieliśmy to wydać, tylko po prostu ten proces trwa.
No pamiętam moje zdziwienie, jak Ania powiedziała pewnego pięknego dnia, no a teraz napiszemy książkę z tej audycji. I dobrze się stało.
Pani też właśnie we wstępie napisała, we wstępie książki, że szkoda by było, gdyby osobliwe spojrzenie na psychoterapię i psychologię pana Jacka się zmarnowało.
Tak. To jest takie doświadczenie, które miał właściwie każdy uczeń gestaltu szkoły, którą Jacek prowadzi z Basią, żoną i z Magdą Beszłej. I każdy tam, słuchając tych wykładów, zawsze był taki, jakby nareszcie coś, ktoś tak mówi, że to rzeczywiście przemawia, że to opisuje takie sedno, że to jakoś rezonuje w środku, że to rzeczywiście tak musi być. To się tak w końcu układało. I to poczucie takiego zachwytu gdzieś mi zostało i zawsze chciałam to, żeby to poszło dalej, zwłaszcza, że przecież mieli tylu tych swoich pacjentów i te historie są takie żywe, to tak się można jakby zainspirować, podeprzeć tym, jak inni sobie poradzili w takich sytuacjach. Wyszli, wydaje się, że z takich trudnych, niemożliwych, zamotanych sytuacji, a jednak to się rozplątywało i to jest tak przyjemne do czytania, no jak bajki.
Czyli można powiedzieć, że pani Anna jest pana muzą.
Można tak powiedzieć.
A jak wyglądała w ogóle ta praca nad audycjami, żeby przekuć ją w tekst? Czy jak państwo patrzyli na te audycje i na swoje rozmowy, czy dużo się zmieniło w perspektywie, na przykład na niektóre tematy, albo w ogóle czy dużo tekstu zostało usunięte, czy przekształcone? Jak to wyglądało?
Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że patrzyliśmy, które tematy są do siebie podobne i w których poruszamy te same rzeczy, tylko z innej perspektywy. I te rozdziały kładliśmy obok siebie i tak je modyfikowaliśmy, żeby powstało jeszcze bardziej treściwe, jeszcze bardziej związane z sednem samym sprawy, jakiś rozdział właśnie, jakaś część.
A ja myślę, że tam są poruszane no, takie elementarne i podstawowe sprawy, które rządzą życiem ludzkim. Terapeuta ma ten przywilej, że spotyka się z rzeczywistymi zmaganiami się ludzi, z życiem, z problemami, które ich spotykają. Niektóre można rozwiązać, inne się kończą katastrofą. I to jest niepowtarzalne doświadczenie, takie wieczne poznawanie, jak sobie ludzie radzą. No i zebranie tych wszystkich doświadczeń no jest w postaci tej książki. Myślę, że niewiele się zmieniło tych, z mojej perspektywy. Nawet bym powiedział, że jeszcze bardziej ostrzej patrzę. Dalej myślę, że rodzina jest kwintesencją, że uciekanie jakieś od tego, że w rodzinie się powstaje i tworzy człowiek, nie ma większego sensu. Także to jest jednak taka kuźnia tego, co się później dzieje. Trudne jest dla niektórych ludzi przyjąć, bo ja bym powiedział, czy nam się to podoba, czy nie. No, tam powstajemy, tam uczymy się, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, uczymy się tego, jaki jest świat, uczymy się podstawowych definicji rzeczywistości, co to jest miłość, co to jest lojalność, co to jest zdrada, co to jest przyjaźń. To wszystko tam powstaje. Nie można od tego uciec.
Te doświadczenia, o których pan wspomniał, są zmaterializowane w tytułach rozdziałów. Są to między innymi oblicza zdrady, ukryta trauma, żałoba, strategie przetrwania w związku i w rodzinie. Ja chciałabym zapytać, jakie emocje budzi rozmawianie o takich tematach po wielu latach jednak państwa edukacji, doświadczenia i pracy z psychoterapią? Bo ja czytałam książkę i też czytałam fragmenty mojej rodzinie, przyjaciołom i budzi ona smutek i dosyć burzliwe rozmowy względem tego, na przykład jest tam poruszony temat zdrady i tego, jak się w takim obliczu zachować. I książka ma dosyć kontrowersyjne twierdzenia.
Mhm. No tak, one są bardzo często różne od potocznego sposobu myślenia. Ja się nawet cieszę, bo potocznie rzecz biorąc, potoczna wiedza bardzo często omija bardzo istotne rzeczy, które się dzieją w rodzinie. Rodziny mają niestety taką tendencję do tego, żeby nie widzieć trudnych historii, żeby nie pokazywać, nie przeżywać ich ostro i tak dalej. A one na ogół decydują o tym, o czymś ważnym w rodzinie. No zdrada jest takim tematem, prawda, który zawsze porusza i jest ważny.
A ja jeszcze chciałabym dodać, że to, co pani mówi, że właśnie się rodzi ten smutek, to można powiedzieć, że to znaczy, że też pani głęboko korzysta z takiej książki, czy te osoby, które odczuwają ten smutek, bo smutek jest taką emocją, która właśnie każe nam się zatrzymać i troszeczkę przewartościowywać, na nowo zapoznać się z tym, co mamy. I dzięki temu tam to, co jest napisane, to jakby tak zobaczyć, to też dodaje dużo sprawczości, że możemy zobaczyć, w którym kierunku tak naprawdę możemy iść, żeby z tego momentu, w którym myślimy, że nie aż tak wszystko jest fajnie, jak chcielibyśmy sobie myśleć, że jest o sobie, to żeby naprawdę iść w tym kierunku, to tam są dokładne wskazówki i że to jest możliwe, że to po prostu zawsze jest możliwe.
I tutaj się zgodzę, bo ja naprawdę głęboko korzystałam z tej książki, korzystam i wydaje mi się, że ona ze mną długo zostanie. Nie, ja jestem raczej pewna. W każdym razie dlatego to jest cenne, to o czym pani wspomniała, że nawet jak pewne rzeczy są dla nas oczywiste, nam się wydaje, że wiemy, to ścieżki miłości zawierają bardzo zbite nazwanie tych wszystkich schematów, o których my możemy mówić, ale nie potrafimy ich nazwać. A myślę, że samo nazewnictwo niektórych zachowań już pomaga, prawda?
Tak. Bardzo mnie to cieszy, aż mi ciarki przechodzą
po plecach. Ja też mam ciarki. I to nie jest zimna.
Dlatego taki był między innymi może ukryty zamysł tej książki, że jeśli poznamy te prawa, które są dość powszechne, przecież jak mam nadzieję, czytelnicy, niektórzy czytają tą książkę, to później myślą, ja to skądś znam. To nie jest mi całkiem obce. Gdzieś to przeczuwałem. Terapia jest już czymś, co już za daleko poszło. Tam ludzie się zmagają już ze sprawami, które zaszły za daleko. Niekiedy zostały jakieś rany i tak dalej. Tak sobie myślę, że wystarczy trochę poznać tego, a można wiele raf ominąć. Takich, no, że profilaktyka trochę, prawda? To zostaje. No nie robić błędów, które bezwiednie czasami robimy. To cieszę się, że pani to mówi, bo to o to chodzi trochę.
A może jakaś taka rada, bo ja raczej staram się przyswajać takie rzeczy, natomiast niektóre wątki, na przykład o tej już wspomnianej zdradzie, czy żałobie, albo o powielaniu schematów rodziców, których nie chcemy powielać. Ja myślę, że czytając takie rzeczy, wiele osób zaprze się w sobie i stwierdzi, nie, to nie ja. Mhm. I chciałabym ja nawet dla siebie usłyszeć taką radę, ale też dla słuchaczy, jak się bronić przed tym, że my się bronimy przed tymi negatywnymi rzeczami, schematami, których nie chcemy do siebie dopuścić, że nie, my tak nie robimy.
No przeczytać książkę tak naprawdę. No tak jest, bo no, na przykład to, co pani mówi, nie? Bo powszechnie się sądzi, że jak obserwuje na przykład życie rodziców i ich, powiedzmy, związek czy małżeństwo było trudne, no to 99% dzieci z tego małżeństwa ma przekonanie, że ono będzie tworzyło inny, prawda, związek, tak? Lepszy. Że na pewno tego nie powtórzą. No ale niestety obserwacje pokazują coś paradoksalnego, prawda? Że to jakoś się dzieje wbrew tym postanowieniom, tak? Będę inny niż mój ojciec, a ktoś z boku obserwuje i mówi, słuchaj, ty jesteś coraz bardziej podobny do swojego ojca, tak?
Tak.
Jakiś paradoks tym rządzi, tak? Ale dlatego pewnie, że nie chcemy tego wiedzieć, tak? No, długo by można mówić, bo te rozdziały i te rozważania w tej książce są właśnie o tym.
Prawda? Ja bym chciała tylko powiedzieć, że ponieważ tak to na mnie dobrze działa, jak moje autorytety przyznają i ściągają tą zewnętrzną formę, bo mówi pani o tym, że ktoś chciałby dobrze o sobie myśleć, czyli chroni tak naprawdę ten wizerunek swój, to sposób, jaki lubi o sobie myśleć. To chciałabym powiedzieć, że my także piszemy o sobie, to my, psychoterapeuci, jesteśmy tak samo ludźmi, którzy właśnie są uwikłani w te wszystkie rzeczy i na sobie też obserwujemy to. Nie jest tak, że jak się jest terapeutą, to już się jest takim oświeconym, doskonałym, nie ma się żadnych złych emocji i jest tylko cudownie. My też to przeżywamy i dla mnie ta książka jest pomocna, jak ją sobie czytam albo słucham, to sobie myślę, no tak, już zapomniałam o tym, a to było takie fajne, ważne, inspirujące. Więc jakby chciałabym z nas też ściągnąć taki wizerunek, takich jakiś ekstra, przynajmniej z siebie, tak. Ekstra mądrych, wspaniałych wszechwiedzących osób.
Ja czasami mówię na zajęciach, że ja nie jestem taki mądry jak słowa, które głoszę. Chciałbym być tak mądry jak te słowa, które wypowiadam. I tak, zdarza mi się oczywiście tak samo błądzić, jak wiele osób z nas.
No i ja tutaj zostałam sprowadzona do pytania, które najbardziej chciałam zadać, które w jakiś sposób mnie nurtuje, bo ja sama mam w rodzinie psychologów, psychoterapeutów i jestem ciekawa, jak znając te wszystkie mechanizmy na wylot, jak posługując się nimi na co dzień w pracy, korzysta się z nich w dniu codziennym jako psychoterapeuta, psycholog, czyli jak wygląda miłość z perspektywy psychoterapeuty?
Strasznie trudne pytanie.
Oj, Jacek, opowiadaj zaraz o sobie. Jak kochasz Basię? Jak się starasz? Jak z tego korzystasz?
Chciałoby się powiedzieć z tej książki. Naprawiam własne błędy, które oczywiście mi się zdarzają.
Pamiętam, jak na audycji mówiłeś, że dzięki temu, że Basia ci powiedziała, czy ja wyglądam ładnie po wyjściu od fryzjera, to ty uczysz się, żeby ten moment bardziej celebrować, zauważać, doceniać i tak. A ja na przykład słyszę od Jacka na wykładzie o szanowaniu partnera i sobie myślę, czy ja wystarczająco dobrze szanuję mojego męża.
To jest chociażby bardzo ważny punkt, prawda? Dość łatwy do zdiagnozowania. Czy w parze najlepiej widzą to obserwatorzy. Możemy sobie zadać pytanie, jak obserwujemy parę jakąś. Czy oni się szanują nawzajem, tak? Bo ten wzajemny szacunek jest jakąś podstawową bazą do tego, żeby między nimi nieźle się działo. Bez szacunku nie ma mowy o miłości, o jakiejś współpracy. To będzie wszystko się kierowało w jakąś dziwną stronę. Jak to powiedzieć? No tak prosta historia, że aż czasami dziwne rzeczy trzeba to przypominać. Ale można sobie zadawać pytanie, nie? Pewnie szacunek nie jest takim stanem ciągłym, prawda? Jesteśmy na siebie czasami źli, czasami mamy dość kogoś, z kim żyjemy blisko. Ale jednak ten podstawowy szacunek, jeśli trwa, to jest dość duża baza do tego, żeby naprawiać, czy jakoś zmagać się z innymi trudnymi rzeczami.
Właśnie to jest główna puenta, którą ja przynajmniej wyciągnęłam z tej książki, że w zasadzie miłość jest prosta. To praca nad nami samymi jest trudna, ale miłość, gesty, którymi można ją okazywać i jak można pracować nad związkiem, nad małżeństwem, są dosyć proste.
Dosyć proste. Tak, ja mam takie powiedzenie, że najważniejsze sprawy są przerażająco proste. Dlatego tak rzadko zdarza się nam je wykonywać czy robić.
No właśnie, a propos słowa przerażające, to co mnie najbardziej przeraziło w tej książce, to jest rozdział na temat mieszania osób trzecich w związek.
Bardzo ważne.
Tak, bo jest napisane...
To takie naturalne.
Tak. Jest napisane tam o tym, jak zachować tą intymność w związku, tą bliskość. I my dosyć często łapiemy się na tym, że ojejku, powiedziałam za dużo. Mojej przyjaciółce, moim znajomym i tak dalej. I później ja miałam takie sytuacje i mi jest wtedy bardzo głupio, ale... Ale jak nad tym pracować, żeby trzymać ten język za zębami? No,
jeśli wolno mi powiedzieć, jest pani na dobrej drodze.
Tak.
Można na to uważać. A jak się już popełni coś takiego, to można się poprawić. Jeżeli ta osoba o tym wie na przykład, to można powiedzieć przepraszam, nie? No ja jakoś te...
A jeśli się na przykład powiedziało coś złego o partnerze, to żeby zaraz ten wizerunek wyprostować w oczach tej osoby, której się powiedziało. Tak, żeby właśnie jakby... naprawić obraz, który naruszyliśmy.
No właśnie.
Nie? Czyli wiesz co, to jednak ja sobie to przemyślałam i w sumie to jednak do końca nie miałam racji, bo to było takie i takie. Bo to czasami później te osoby, to nawet jeżeli by się chciało zacząć pracować nad związkiem, to one pamiętają nasze przypływy tych negatywnych uczuć i to, co w tym przypływach mówiliśmy o tych naszych partnerach. Czyli jakby są przeciwne temu, tej relacji, czy temu staraniu się o związek, który one znają tylko z tych opowieści skrajnie może negatywnych.
Emocjonalnych.
Tak. Może. Ja jeszcze chciałam powiedzieć a propos rad, że ja pamiętam taką radę na któryś zajęciach Jacek mi dał. Jak
męczyłam go.
Męczyłam go z tremą, jak co mam zrobić, a Jacek mówił, ty się za bardzo starasz, zrób wszystko byle jak.
I to nie było, mogłem być ja.
To była wspaniała rada, która była dla mnie jak jakaś, jak to się mówi, te takie zen zagadki.
Koan.
Koan, co to znaczy? Bardzo to było ciekawe.
To a propos tego, ja pozwolę sobie przeczytać fragment, który napisał pan. Krytykując partnera, ulegamy złudzeniu, że w ten sposób możemy zmienić drugiego człowieka.
Dotyka pani bardzo ważnej sprawy. Najstarsza gra świata i chyba najbardziej popularna polega na tym, że jak się w związku dzieje coś nie tak, to pierwsze to, co widzimy, to, że ta osoba to robi. Tak? Czyli jak się kłócę ze swoją partnerką, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, że ona coś złego robi ze mną. Tak? I ona dokładnie to robi to samo w moją stronę. Tak? Czyli zrzucanie nieświadomej odpowiedzialności na tamtą stronę. Jeśli się na chwilę oddalimy od tej sprawy, to można powiedzieć, nic bardziej przeciwskutecznego nie można było wymyśleć, tak? Bo jeśli ja wymagam od drugiej osoby zmiany, a sam jestem nienaruszony i ona robi to samo, czyli to status quo będzie trwało w nieskończoność. No ale żeby to pokonać, to trzeba odrobinę pokory wykazać, tak? Że też mogę coś złego robić, że też mój wkład jest w to, tak?
Pokory, czyli wkładu i chyba tego się trzeba nauczyć, co jest, mi się wydaje, najistotniejsze w tej książce. Mianowicie, że wszystko wynosimy z rodziny.
Tak, no tak.
Zresztą napisał też pan, że więź między rodzicami jest pierwsza i najważniejsza i ona gwarantuje pewien poziom stabilności i bezpieczeństwa. I czy to jest istota książki w ogóle, żeby... Bo wszystkie tematy się zazębiają, ale każdy rozdział powraca do rodziny i do rodziców.
Tak. No ale to naprawdę to jest, dobrze pani powiedziała, to może być istota, ponieważ no proszę poobserwować, jak ludzie sobie radzą z dziećmi, prawda? Bardzo często to dzieci są odpowiedzialne, niedobre, nie takie, chore.
Wysyłane na terapię.
Tak, wysyłane na terapię, ale przecież decydująca sprawa jest to, jaka jest relacja między tymi ludźmi, jaki oni tworzą, rodzicami, tak? Jaki tworzą tło,
Klimat
do tego, żeby było, dobrze. Ja osobiście bardzo często patrzę jako na wymówkę, tak, że z dzieckiem są jakieś kłopoty. Myśląc systemowo o rodzinie, a tu jest taka myśl, to jest niemożliwe, prawda? Żeby dziecko ze zdrowego systemu było jakoś tam, o już boję się, bo mówię bardzo kontrowersyjną rzecz w tej chwili, tak? Czyli jakość tego związku jest decydująca o całej przyszłości rodziny.
Wspomniał pan, że to kontrowersyjne i ja sama odnalazłam fragmenty w tej książce, w Ścieżkach Miłości, które są dosyć burzliwe, które są dosyć kontrowersyjne, wywołują pewne myśli i to skrajne myśli, bym nawet powiedziała. Ale wydaje mi się, że jakiekolwiek rozmowy o związkach i o rodzinie są ważne, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy. Mhm.
A jeszcze chciałabym powiedzieć na to poprzednie pytanie o tą istotę książki, że też to, co się Jackowi udało podkreślić w tej książce, to jest też moim zdaniem istotą, to jest odpowiedzialność, którą należy wziąć za swoją relację. Czyli to, że to mamy po 50% odpowiedzialności za stan związku, to jest z jednej strony dobra, tak. Z drugiej jest zła wiadomość i to zła jest, bo musimy wziąć te 50, ale dobra, że tylko 50% odpowiedzialności. I że jak bierzemy tą odpowiedzialność, to w ogóle mamy sprawczość, żeby coś zmieniać.
No tak, bo dokończyłaś to moje dziękuję, to zdanie, że jakoś zwalamy winę na tamtą osobę, no ale jeśli weźmiemy 50% odpowiedzialności, to mamy co robić. A nie narzekać na tą drugą osobę, tak? Jeśli każda zrobi to samo, no to właściwie nic więcej do zrobienia nie trzeba. Każda bierze odpowiedzialność za swoją część niepowodzenia jakiegoś w związku. Dlatego myślę, że najstarsza gra świata. Któż z nas w nią nie grał i nie gra, niech podniesie rękę. Nie widzę nikogo.
A wracając już do...
Kontrowersji.
Tak, do tych kontrowersji. Czy pomiędzy państwem były jakieś sprzeczności? I to za czasu prowadzenia audycji, Związki na Luzie i to przy pracy nad książką. Jakieś takie rzeczy, z którymi się państwo nie zgadzali?
Myślę, że mieliśmy czasami odmienne podejście ale na pewno nie dochodziło do takiej jakiejś niezgody, tylko ewentualnie trochę przesuniętą mamy perspektywę. Ja tak sobie kojarzę, że może ja więcej zajmowałam się lękiem jakoś, żeby się temu przyglądać, więc chciałam dodawać swój punkt widzenia na ten temat. A też jak rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest posiadanie dziecka, czy jaki to efekt, że nie można mieć tego dziecka, albo się nie decyduje para na dziecko, jaki to efekt wywiera na relacje, to wiem, że tam też dużo dyskutowaliśmy na ten temat, czyli uzgadnialiśmy taką wspólną wersję.
Raczej pozostawaliśmy przy swoim punkcie widzenia. I trochę taka książka jest. To nie jest tak, że to podręcznik taki, jak ma być. Tylko ja bym powiedział, to jest taki podręcznik, weź to pod uwagę. Weź to pod uwagę, bo ci prawdopodobnie to może pomóc, nie? Bałbym się, że to jest tak, dzieci trzeba mieć, nie wiem, żonę trzeba szanować i tak dalej. Nie o to chodzi. Tak? Ale też o to chodzi, że ten szacunek jest ważny, że dzieci pełnią, są jakimś efektem funkcjonowania rodziny, że rodzina bez dzieci jakoś się zachowuje inaczej, tak? No to są takie prawa, które rządzą tą rodziną czy rzeczywistością i nie da się ich ominąć.
Zatem ja mogłam sobie tam troszkę dokładać tych swoich opinii, ale generalnie celem było uzyskanie wglądów to, jak Jacek to widzi i jak Jacek pojmuje tą rzeczywistość, bo to było jakby tym motywacją do stworzenia i audycji, i książki.
Ale cóż innego, jak nie nasza osobista perspektywa może wyprowadzić takie wspaniałe pytania i odpowiedzi.
No właśnie, to nam się udało, bo to było coś takiego, że Ania ma zaczepiać, ma mieć wątpliwości, ma pytać i tak dalej. A ja mam odpowiadać na tyle, na ile umiem na to odpowiedzieć.
A czy to był przypadek, że premiera książki była zaplanowana na 8 marca?
Mnie to o to ciągle
pytanie. Nie ma czegoś takiego jak przypadek.
Ja to widzę jakby to był przypadek, bo to zdecydowało wydawnictwo. No ale jak mówię to bliskim osobom, to nie chcą to wierzyć, jak przypadek to miało być 8 marca.
To taki prezent dla kobiety.
No właśnie, a to też jest dosyć zabawne, ponieważ prezent dla kobiety i mężczyzna, który zobaczy taką książkę, nową książkę w witrynie, pomyśli sobie: o, to ja kupię mojej partnerce, niech ona się nauczy, jak mnie traktować. Ale to chyba nie ma takiego wybrzmienia.
Ona się może uczyć i on.
Tak, właśnie. Najpierw dobrze było samemu przeczytać, albo dostać taką samą książkę od swojej partnerki czy dziewczyny.
Albo czytać sobie razem wieczorem i dyskutować.
A to dobrze pani powiedziała, dzięki temu, że już jest po premierze, no ale nie szkodzi, bo to może być bardzo dobry prezent, prawda, na ten Dzień Kobiet, czy jakąś inną okazję, niekoniecznie Dzień Kobiet.
A pani by chciała z nami się podzielić jakąś tym, co dla pani było szczególnie kontrowersyjne w książce?
Dla mnie chyba już ta zdrada, o której poruszaliśmy troszeczkę ten temat
pewnie
zdrady
pani
wcześniej.
Pani mówi o czymś takim, że tam jest wskazówka, że o zdradzie nie bardzo jest dobrze mówić tej kobiecie.
Tak, dokładnie o tym.
Ale sprecyzuj, kiedy?
A to opisuje taką sytuację, kiedy zdrada, która się może zdarzyć, wypadek przy pracy, jest jednorazowa, jest wypadkiem, nie zmienia nic tak naprawdę w relacji.
Uczuciach osoby zdradzającej.
Tak, czyli wtedy należy się mocno zastanowić, czy opowiadać o tej zdradzie, bo nie mówienie o tym jest pewnego rodzaju pokutą, bym powiedział, tak? Nie mówienie. Ja się spotykałem, czy spotykam od czasu do czasu, na przykład przychodzi jakaś osoba, głównie kobieta, i mówi: mąż mi powiedział, że mnie zdradza, czy zdradził. Proszę mi powiedzieć, co ja mam z tym zrobić? Ja nie mam zielonego pojęcia. Mam z tym żyć. Właściwie jestem zła na to, że mi to powiedział. Z drugiej strony się cieszę, bo jakaś prawda jest, ale tak naprawdę to są uzasadnione wątpliwości. Co osoba zdradzona ma z tym zrobić? Wybaczyć?
Czy ma być jak ksiądz, który...
Tak, dać rozgrzeszenie. To jest taka trochę, ja bym powiedział, takie zachowanie, przepraszam za wyrażenie, regresywne. Tak jak ktoś coś zbroi, idzie do mamy, mówi, wiesz, mamusiu, pobrudziłem sobie rajstopy i oczekuję takiego wybaczenia. To powinien zostać problem osoby zdradzającej.
Która zdradziła.
Tej, która zdradziła, tak? To jest jej problem. Jak to zrobić? Jak to zadośćuczynić? Najlepsze by było tak, no, sobie zadać pytanie, co mam zrobić, żebym ja się poczuł...
Równo. Albo równiej.
Równo. Bo to wypowiedzenie do mamusi jakby, to tak ma zrównać te osoby. No ale to jest pewien dług, który ktoś zaciąga w związku. Zdradziłem, tak? Co ja mam zrobić, żebym poczuł się godnie, żebym nie stracił swojego... No to jedna z podpowiedzi brzmi, nie mów tamtej osobie i zrób coś takiego, że ważnego, na ile się czujesz gorzej. Zrób coś niesamowitego, coś specjalnego, tak? Później za parę lat X tam możesz to wyznać.
Ale też sobie myślę, że to jest po prostu jeden z punktów widzenia, który można wziąć pod uwagę w takiej sytuacji. To nie jest tak, że tu dajemy takie stuprocentowe recepty, które sprawdzą się zawsze, tylko punkty widzenia, które warto wziąć pod uwagę w takiej sytuacji, które mogą zmienić coś. No bo jeżeli ta osoba uświadomi sobie, że chce powiedzieć o tej zdradzie dlatego, że nie może wytrzymać z tym ciężarem, to nie jest właściwy powód, dla którego należy wyrazić taką tajemnicę, czy opowiedzieć o tym.
Czy jak po drugiej stronie jest osoba, która ma tendencję do kontrolowania związku, no to by chciała wiedzieć wszystko. Prawda? Nawet takie zdrady. Ale wzajemne kontrolowanie się nie jest dobrym sposobem na miłość.
Ale właśnie to jest to, co mnie kuje chyba w tym zagadnieniu. To nie jest sama zdrada, tylko jakieś zawiłe w niej pytanie, czy prawda zawsze jest dobra.
No tak, a czy prawda dla tej drugiej osoby? Ja bym podkreślił przecież to, co powiedziałem trochę, że to jest bardziej problem osoby, która zdradziła. Nie przerzucajmy to na tamtą osobę, bo wtedy się zacznie taka pospolita gra. Ja będę zdradzał, czy będę zdradzała, ale tak, żeby się tam nie dowiedział ktoś, prawda? To jest właściwie już źle funkcjonujący związek. To trzeba było wtedy może to odkryć, tak? I zastanowić się, co robimy dalej. Czy nasze bycie razem, czy ten kryzys może nas czegoś nauczyć nowego, czy nie. To jest ten przypadek, w którym zdrada jest jakby notoryczna, prawda? Czy dość powszechna w związku, no to na pewno to powinno być jawne i jasne.
Ja tak sobie myślę, że to może też być takie trudne do przyjęcia, jeśli sobie wyobrazimy, że to my jesteśmy tą zdradzaną osobą, która się nie dowie o tym jednym razie. Jakby tak na poczucie, że i że zrobił ze mnie głupią, czy jakąś taką niewiedzącą, naiwną, a tam taka jakaś była eksplozja radości czy przyjemności. Ale tak sobie myślę, że chyba to trzeba, jak sobie używam tej wiedzy dla siebie, to zakładam, że to po prostu nie dotyczy mnie. Tylko, że ja mam tak jakby, czy ja bym chciała nieść taki ciężar, który potem będzie mi kazał cały czas sprawdzać i weryfikować i być nieufnym, czy nie chciałabym. I myślę sobie, że nie chciałabym takiego ciężaru w swoim życiu mieć.
Już odbiegając od zdrady, a skupiając się właśnie na tym ciężarze, bo ta rozmowa przebiega dosyć w charyzmatycznym nastroju i taka sama jest książka. Ona jest bardzo płynna i pomimo tego, że budziła we mnie smutek, ja nadal ją czytam i ona jest dosyć lekka w samym przyswajaniu tej wiedzy i w samym wędrowaniu ze strony na stronę. Jak to się udało?
Nie wiem.
Nie wiemy, ale bardzo się cieszymy z takich opinii i z tego, że pani właśnie tak to odbiera. Jest też tak, że nawet jak ja ją czytałam po raz kolejny, żeby sprawdzać, to za każdym razem odkrywałam jeszcze, to jeszcze się zapomniałam, a to takie ważne. Także można odkrywać ją po raz kolejny, bo to, jeżeli mówi pani, że lekko się czyta i przyjmuje, to super po prostu, bo to tak. Najwspaniale, jak się można uczyć po prostu i zapamiętywać ważne rzeczy. Ale jeśli też zapamiętuje się tylko część z tego, bo tam to jest dosyć skondensowane. Ale można sobie wracać, bo tam są te wskazówki, są te przykłady wspaniałe z pacjentami i bardzo to jest...
Mogę tylko tyle powiedzieć, że ja się starałem, Ania też, żeby to było mówione, pisane językiem jak najbardziej prostym. Żeby nie było zawiłości. jakichś figur stylistycznych i tak dalej. No tak jak się rozmawia, nie wiem, w gabinecie terapeutycznym, tak, czy tak się, jak się rozmawia z ludźmi, tak?
A ja staram się podważać wszystko, co podważyłaby osoba nie znająca Jacka, nie będąca na jego wykładach, tylko właśnie tak odbierająca książkę, jak nasz czytelnik nie będący psychologiem.
To o czym będzie następna książka?
Nie wiem, czy będzie.
Mamy różne pomysły.
Ja to odpowiadam na razie, no ale trzeba by było mieć o czym napisać.
Ja nie mam wątpliwości, że Jacek ma o czym napisać. Na pewno jeszcze się znajdują i historie pacjentów, i jakaś taka opcja, żeby superwizję opisywać. Taka też była pierwsza książka Eichelbergera o superwizji. No też te wykłady, które były w szkole, wydają się ciekawe.
Także jakaś przyszłość pewnie będzie, ale nieznana.
No dobrze, na razie w świat w takim razie całe szczęście są wysyłane ścieżki miłości i sama książka jest już wiadomością i przesłaniem, ale czy pan, panie Jacku i pani Anno wysyłają tą książkę w świat z jakąś taką swoją ukrytą wiadomością?
Dla mnie ta książka jest optymistyczna. Nawet jak pani mówi, że ona jest smutna, ale no, że wszystko można naprawić, że jesteśmy osobami, każdy nas błądzi, popełnia jakieś wykroczenia w związku i tak dalej, ale można je naprawić. Nie ma takiej rzeczy, której nie można by naprawić, tak na dobrą sprawę. Trzeba tylko o tym wiedzieć i mieć dobrą wolę, tak? No i to jest takie życzenia do wszystkich też słuchaczy i czytelników, tak? Wszystko można naprawić.
Dokładnie o tym samym pomyślałam, czyli że z każdej, nie wiadomo jak, w poczuciu beznadziejnej sytuacji można wyjść.
Dziękuję.
Bardzo się dziękuję. Zrobiła dobra.